A wszystko zaczęło się tak pięknie, tak sielankowo. W scenerii rajskiego ogrodu, gdzie człowiek cieszył się obecnością Boga, zażywał pełni szczęścia. A oto pojawił się Wybawiciel, Kusiciel, który zaproponował, że zna sposób, aby człowiek wiedział, co jest dobre, co złe. Wciąga w nieszczęsny dialog ową niewiastę i udowadnia, że Bóg nie ufa człowiekowi. A więc i człowiek nie ma powodu ufać Bogu, bowiem jest jakieś drzewo, którego nawet nie wolno dotykać. Drzewo zawierające tajemnice. Ale jeżeli spożyjesz z niego owoc, będziesz jak Bóg. Będziesz znać dobro i zło. To ty będziesz decydować, co jest dobre, co jest złe. To ty będziesz decydować, co jest prawdziwe, co jest piękne. Przestań być już lektorem prawdy, ale stań się jej kreatorem. Ty decyduj, co jest prawdziwe. Na tym polega właśnie ta fundamentalna pokusa, fundamentalne kłamstwo, jakie rozpoczęło się w raju i trwa do dziś. Autorem tego fundamentalnego kłamstwa będziecie jako bogowie, będziecie równi Bogu, a może nawet będziecie więksi niż Bóg. Autorem tego fundamentalnego kłamstwa jest szatan, ojciec kłamstwa i zabójca, jak określa go święty Jan Apostoł w swojej Ewangelii. Zgodnie z metafizyczną zasadą agere sequitur esse, a więc działanie wynika z natury tego, kto działa, wszystko, co czyni szatan, jest kłamstwem i prowadzi do śmierci, bo on jest kłamcą i zabójcą. A więc i ta jego propozycja rajska, pozornie wspaniała, w rezultacie jest kłamstwem i w efekcie prowadzi do śmierci. Właśnie pychą przeciwko Bogu, chęcią dorównania Bogu, bycia jak Bóg, zgrzeszył ów nieszczęsny anioł, który był pierwszym spośród aniołów, który wpatrywał się w oblicze Boże i znając wielkość i majestat Boga, chciał mu dorównać, a nawet go przewyższyć. Tak bardzo weszło to w jego naturę, że już inaczej nie potrafi po całą wieczność. I dlatego stale próbuje swojej strategii śmierci. Stale próbuje zwieść człowieka, aby tak jak ów nieszczęsny duch próbował być równy Bogu, stać się jak Bóg. Szatańska pokusa nie oszczędza nikogo. To pierworodne kłamstwo stale jest obecne w naszej świadomości, stale nas dotyka, stale nas rani. Szatan nikogo nie oszczędzi w swojej próbie, w swoim kuszeniu. Jeżeli nie zawahał się kusić samego Zbawiciela, o ileż bardziej nie zawaha się kusić każdego z nas bez wyjątku. Ale pamiętajmy, że nie każda pokusa, której doświadczamy, pochodzi od złego ducha. Święty Jakub Apostoł pisze właśnie o tym, że są pokusy, które my sami na siebie ściągamy naszym działaniem, naszą nieroztropnością, naszą ciekawością. Byłoby przesadą każdą pokusę, każdą kłamliwą propozycję uważać za pochodzącą od złego ducha. Czym jest więc pokusa? Oczywiście nie mówimy tu tylko i wyłącznie o pokusach cielesnych, seksualnych, bo to pojęcie zostało mocno ograniczone tylko do tej sfery. Wszystko, co jest kłamliwą propozycją, co jest pozorem dobra, jest pokusą. Jest tyle pokus, ile obszarów naszej aktywności, naszego życia. Nie należy więc pokusy zawężać tylko do tej jednej sfery. Pokusa, jeżeli jest dziełem złego ducha, a zły duch jest zabójcą i kłamcą, jest właśnie kłamstwem. Jest pozorem dobra, kłamliwą propozycją czegoś, co sprawia wrażenie wielkiego dobra, wielkiej prawdy, wielkiego piękna, czegoś, co wydaje się godziłoby się poznać, doświadczyć, znać dobro i zło. Można powiedzieć, że pokusa to taka trucizna o bardzo opóźnionym działaniu, podana w pięknym cukierku, pięknie zapakowanym. A zawsze jej efektem jest śmierć ducha i ciała, a w rezultacie poddania się pokusie jest odejście od Boga, potępienie. Pokusa jest po prostu przejawem pychy. Człowiek, który ulega pokusie, grzeszy pychą. Odwraca się od Boga, stawia siebie na równi, a może nawet wyżej. Pokusa jest czymś w rodzaju autodeifikacji, samoubóstwienia się. Jestem wielki, mam takie możliwości, taką władzę, taką inteligencję, dam sobie radę. To ja decyduję, co jest dobre, co złe. Nikt nie będzie mi mówił, jak mam robić. To jest istota pokusy. Jeżeli mówi się o ekologii, to dlaczego nie mówi się o czystości naszych myśli, naszych pragnień? Jeżeli tyle inwestuje się we wszystkie środki zapobiegawcze, w prewencję, w profilaktykę, to dlaczego nie mówić o potrzebie ascezy i umartwienia, które chronią nas przed pokusą? Z pokusą więc, która jest śmiertelną chorobą, trzeba walczyć. Taki mamy nakaz od Chrystusa. A jak walczyć z pokusą, która, jak powiedzieliśmy, dotyka każdego bez wyjątku? Aby skutecznie prowadzić jakąkolwiek walkę, trzeba najpierw poznać strategię wroga. W przeciwnym razie walka taka może się okazać niecelowa, nieefektowna. Pochylmy się raz jeszcze nad tekstem z Księgi Rodzaju. Ten opis, jakkolwiek bardzo plastyczny, pokazuje istotę pokusy. To, co się dzieje w chwili pokusy. Oto zbliża się kusiciel. Przybiera postać łagodną, nie straszy człowieka, ale chce go wciągnąć w swoją retorykę. Nawiązuje z człowiekiem dialog, zaciekawia, ale jednocześnie suponuje. Czyli mówi coś, co sprawia pozór prawdy, ale prawdą nie jest. Stawia pytania, które wzbudzają nieufność. Jedną ze strategii złego ducha jest właśnie wzbudzać nieufność, wprowadzać podział. Czy to prawda? Zły duch, który jest kłamcą, pyta o prawdę, jednocześnie podważając tę prawdę. I w ten sposób wciąga człowieka w swój dyskurs, aż doprowadza do momentu decyzji. I kiedy zapadnie decyzja, kiedy pojawi się zgoda na tę fałszywą, kłamliwą propozycję, wówczas następuje grzech, a po grzechu rozczarowanie, smutek, nawet rozpacz, odejście od Boga. Szatan najpierw pobudza nasze zmysły, nasze uczucia, naszą wyobraźnię, naszą pamięć, aby pośrednio wpłynąć na decyzję woli. A potem już jak lawina, rzeczy dzieją się niemal same, niemal automatycznie. Taka jest pokusa. Pan Jezus poddany pokusie, o czym pisze święty Mateusz w dzisiejszej Ewangelii, uczy nas, jak walczyć z pokusą, jak pokonać tę szatańską strategię. Jezusowi, który pości 40 dni i 40 nocy, który jest osłabiony, kiedy pokusa ma szczególnie łatwy dostęp, kiedy człowiek jest osłabiony, poddany kryzysowi, proponuje, aby czerpiąc swojej boskiej mocy, zamienił kamienie pustynne na chleb. Co w odpowiedzi na tę pokusę Jezus mówi? Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. A więc środkiem walki z pokusą jest Słowo Boże. Karmić się Słowem Bożym. Swoją wyobraźnię, swoją pamięć, które szczególnie są wystawione na działanie złego ducha, który tam próbuje wedrzeć się w naszą przestrzeń, podsuwać treści ewangeliczne. Czytać Słowo Boże. Niejako zapładniać naszą wyobraźnię, naszą pamięć, aby nie była nośnikiem obrazów, które mogą być źródłem pokusy. Dalej szatan mówi Jezusowi, jeśli jesteś Synem Bożym, już samo postawienie takiego pytania jest kwestionowaniem godności boskiej. Jeśli jesteś Synem Bożym, sprawdź to, rzuć się w dół, zobacz, czy Boża obietnica się sprawdzi. I trzecia pokusa, pokusa władzy. Oddaj mi pokłon, a dam ci we władanie wszystkie królestwa świata. Będziesz nad nimi panował. I wtedy pada zdecydowane, idź precz, szatanie. Jezus pokazuje, że walcząc z pokusą, nie można pertraktować ze złym duchem. Lecz kiedy zdamy sobie sprawę, że ta pokusa nas nawiedza, że jesteśmy poddani próbie, natychmiast trzeba się odciąć, nie dać się wciągnąć w tę retorykę pokusy, bowiem sami się uwikłamy we własne sidła. Trzeba po prostu stanąć w prawdzie, nie pertraktować z kłamcą. Stanąć w prawdzie, służyć Bogu, bo On jest Panem. Istota pokusy to kłamstwo. Środkiem walki z pokusą stawanie w prawdzie. Bóg jest moim Panem, Jemu chcę służyć, o czym przypomina postawa Jezusa. W Ewangelii wielokrotnie Pan Jezus przypomina, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Te dwie rzeczy są bardzo istotne w walce z pokusą. Czujność i modlitwa. Czujność to badanie swojego sumienia. To na bieżąco ocenianie, co się tam dzieje. Jakimi motywami kieruję się w takich czy innych moich decyzjach, takich czy innych moich wyborach. To rozeznawanie w wolności i prawdzie tego, co kryje się w moim sercu. Tak jak żołnierz na warcie, czuwając, rozgląda się bacznie, obserwuje, co się wokół niego dzieje. Natychmiast reaguje na każde najmniejsze poruszenie. Tak samo w walce z pokusą rozglądamy się, jakie motywy, jakie wpływy, jakie rzeczy dzieją się wokół mnie. Nie pozwolę, aby cokolwiek wdarło się do tej twierdzy wewnętrznej, którym jest moje serce, przeznaczone tylko i wyłącznie dla Boga. Warto w tym miejscu, w kontekście Wielkiego Postu podkreślić, że bardzo ważnym środkiem z punktu widzenia ascezy do walki z pokusą jest unikanie bezczynności, lenistwa. Lenistwo, bezczynność to wylęgarnia wszelkich pokus i wszelkich grzechów, zwłaszcza cielesnych. Dlatego jak uczą mistrzowie duchowi od starożytności aż po nasze czasy, aby skutecznie walczyć z pokusą, trzeba mieć zajęcie. Nie chodzi o to, aby się zapracowywać, ale by nie zostawiać tej pustej przestrzeni, w którą tak łatwo może wedrzeć się kusiciel ze swoją kłamliwą propozycją. Potrzebna jest też asceza, ćwiczenie się w tej decyzji wyboru, w tej sztuce mówienia nie wszelkim propozycjom. Człowiek nie może być jak odkurzacz, który po drodze zbiera wszystkie śmieci, jakie napotka. Trzeba nauczyć się, że nic się nie stanie, jeżeli ja czegoś nie zobaczę, czegoś nie dotknę, czegoś nie poznam, świat się od tego nie zawali. Nie muszę wszystkiego znać, wszystkiego wiedzieć, o wszystkim słyszeć, wszędzie nadstawiać ucha. Nauczyć się mówić nie, to bardzo pomaga w walce z pokusą. I druga rada Pana Jezusa. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Chodzi tu o modlitwę nieustanną, modlitwę częstą, modlitwę, która towarzyszy naszemu życiu, modlitwę, która jest jak oddech. Im większy wysiłek, tym głębszy i częstszy oddech. Im intensywniej pracujemy, intensywniej żyjemy, tym intensywniej trzeba nam zwracać się do Boga jako naszego Pana. Nieustanna modlitwa to ciągłe uświadamianie sobie, że On jest moim Panem. Nie mam innego Pana poza Bogiem moim. Modlić się trzeba także do Maryi, tej, której nie dotknęła żadna pokusa, bo była niepokalanie poczętą. Mistrzowie życia duchowego podkreślają, jak cennym narzędziem, cennym środkiem w walce z pokusą jest modlitwa różańcowa. I wiele osób, które doświadcza szczególnie natarczywych pokus, znajduje wielkie pokrzepienie i siłę w modlitwie różańcowej. Czasem z różańcem nie rozstają się, z różańcem zasypiają, z różańcem się budzą. Trzeba modlić się do świętych, wzywać ich pomocy. Oni tak jak my walczyli z pokusą i zwyciężyli. Niech nam dopomogą w tym zwycięstwie. Szczególnie pamiętajmy o naszym patronie, błogosławionym Janie Pawle II, do kanonizacji którego się przygotowujemy. Święty Bazylii Wielki, doktor Kościoła, święty z pierwszych wieków chrześcijaństwa, radzi, aby w sytuacji szczególnie dotkliwych, natarczywych pokus wyznawać pokusę w sakramencie pokuty. Tak jak wyznajemy grzechy, tak samo wyznawać pokusę. Pokusa nie jest jeszcze grzechem, jest propozycją. O ile wyznajemy grzech, za który ponosimy sankcje, ponosimy karę, ponosimy odpowiedzialność, to tym bardziej nie powinniśmy się bać wyznawać pokusy, demaskować ją zawczasu, aby stępić ostrze tej fałszywej propozycji złego ducha. W ten sposób można zaufać łasce i Bożemu miłosierdziu. W pokusie nie możemy ufać sobie, bo to jest istota pokusy. Ufam sobie, dam sobie radę. To złudne przekonanie. Pokusa jest słaba, ja jestem mocny. Zwykle okazuje się odwrotnie. Pokusa jest mocna, ja jestem słaby. A więc demaskować pokusę, zwłaszcza gdy jest uciążliwa. A nade wszystko zaufać Bogu. A nade wszystko uznać, że On jest moim Panem. To On ustanawia porządek rzeczy. On, mój Pan, mój Stworzyciel, wie, co jest dobre, co złe. Ja ufam Mu i kieruję się Jego przykazaniem, Jego nauką. Zaufałem Panu i nie lękam się. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, mój Pan i mój Zbawiciel.